Włóczko. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. Za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski, tak daleki, że we wszystkim inny. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Że uciekamy od Ciebie do Ciebie. Za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie. Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nigdy nie jest złudzeniem. Za to, że milczysz. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem.
Panie, uczyń z nas narzędzie Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Powstań, przybliżymy się do naszego Boga, Piotra Kreitzera. Drodzy braterstwo, ja chciałbym Wam również przekazać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy są w zborze w Częstochowie. Niewielu nas tu przyjechało, ale wszyscy pozostali pozdrawiają. Braterstwo, chciałbym za podstawę naszych rozważań, żebyśmy wzięli tekst listu do Efezjan z 2 rozdziału, 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. Zresztą tak się akurat składa, że chyba z bratem Beniaminem na podobnych częstotliwościach umysłowych pracujemy, bo ja też dokładnie przygotowałem taki sam temat jak on. I będziemy mieli dzisiaj sympozjum, czyli 2 wykłady na ten sam temat. Brat Beniamin powiedział, że apostołowie byli różni. I tak rzeczywiście było. Oni, apostołowie, stanowili fundament. Czasami mamy problemy. Co jest naszym fundamentem? Naszym fundamentem, jak mówi apostoł Paweł, są apostołowie i prorocy. Ich słowa. Jeżeli mamy problemy, czy nasza Biblia rzeczywiście jest dobrze skonstruowana, czy dobre księgi, to zawsze powinniśmy wziąć ten autorytet. Czy księga ma autorytet apostolski? Bo na autorytecie apostolskim jest oparta podstawa naszej wiary. I to nie tylko ten jeden apostoł Paweł mówi o fundamencie apostolskim. wspomniany już apostoł Jan w wizji, którą otrzymał w objawieniu w 21 rozdziale, opisuje nam piękne miasto, które zstępowało z nieba, nowe Jeruzalem. I braterstwo, gdy czytamy ten piękny opis, to zauważamy, że to miasto miało mury. Ale te mury miały fundamenty. Nie jeden fundament, ale miały 12 fundamentów. A mur miasta miał gruntów 12. Nowe tłumaczenie mówi fundamentów. Przepraszam, Biblia Tysiąclecia. Natomiast nowe brytyjskie źle tłumaczy, miał kamieni węgielnych fundament 12. Faktycznie miał 12 fundamentów. A na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Czyli 12 fundamentów i na każdym fundamencie było jedno imię jednego apostoła barankowego. I czytamy dalej w następnym wersecie. A grunt muru miasta ozdobne były wszelkim kamieniem drogim. Pierwszy grunt był, pamiętacie, braterstwo, jaki kamień? Jaspis. Czyli miało 12 fundamentów, a pierwszym był jaspis. Później był szafir, chalcedon, szmaragd i tak jest wymienionych 12 szlachetnych kamieni. A na każdym było imię jednego apostoła. Pokazuje to, że to miasto stało na tych 12, mur miasta musi stać na fundamencie. Pamiętacie tą przypowieść o domu na piasku, który się, żeby miasto stało, musi mieć fundamenty. A tymi fundamentami nie było nic innego, tylko 12, nie, 12 apostołów. Ale siostra, coś z tego, co siostra mówi, coś jednak w tym jest, ale zaraz do tego przejdziemy. 12 gruntów, nie ze zwykłych kamieni. Zwykłe kamienie zazwyczaj są twarde, ale szlachetne kamienie są jeszcze twardsze. Szlachetne kamienie z reguły są najtwardsze i do obróbki jakichś metali, których nie można przeciąć, używa się diamentów. Bracia tutaj z Białegostoku to oni wiedzą, bo dawniej to szkło to się diamentem, tak się to nazywa, ja nie wiem, czy dobrze mówię, ale tutaj są szklarze, to diamentem się ciało, bo to był coś najtwardszego. I to miasto ma właśnie kamienie z dwunastoma imion baranków. Ale siostra zauważyła, że 12 kamieni z 12 imionami to nam się jeszcze z czymś innym kojarzy. Zresztą ci, co siedzą z tej strony, to widzą. Ci, co tyłem, to nie. Z czym nam się to kojarzy? Dlaczego? Bo kapłan najwyższy miał napierśnik. I jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 39 rozdziale był zrobiony napierśnik i tam było 12 szlachetnych kamieni. Ale również czytamy, że te kamienie to były specjalne kamienie i na każdym kamieniu coś było napisane. A co było napisane? Imiona. Było, na każdym kamieniu było napisane jedno imię. Imię jednego syna Jakuba. A tych kamieni z imionami synów izraelskich 12. Według imion było tak jako rzecz pieczęci. Każdy według imienia swego podług 12 pokoleń. Czyli, braterstwo, nasuwa nam się od razu skojarzenie, że 12 apostołów ze szlachetnymi kamieniami to przypomina nam ten napierśnik z 12 pokoleniami synów izraelskich. Jeżeli czytamy dokładnie obraz z Księgi Objawienia, to znajdujemy, że tam również w tym mieście były nazwy pokoleń izraelskich. Bo to miasto miało bramy. Miało 12 bram. A wiecie, co było na każdej bramie? Na każdej bramie była i mające mur wielki i wysoki, mający bram 12. A na onych bramach 12 aniołów i imiona napisane, które jest 12 pokoleń synów izraelskich. Czyli każda brama miała swoje imię. Jej imię to było imię pokolenia izraelskiego. I 21. A 12 bram jest 12 pereł. Zauważcie, braterstwo, że tam były kamienie szlachetne, a tutaj jakby te kamienie stały się perłami. I to tak wielkimi, że nie ma naturalnych pereł, która by była tak wielka jak brama. Braterstwo, co to nam pokazuje? Wydaje mi się, że to nam pokazuje, że 12 apostołów ma jakiś związek z 12 synami Jakuba. Brat Beniamin zauważył, że apostołowie byli różni. Mieli różne cechy charakteru, różnie się zachowywali, jakby nawet różne poglądy na życie. A synowie Jakuba? Czy byli jednakowi? Każdy z nich był inny. Ale braterstwo, ja się tak zacząłem przyglądać apostołom i synom Jakuba. I wiecie, co zauważyłem? No bo to kamienie szlachetne i to kamienie szlachetne. Czyli niektóre nazwy się powtarzają. I zauważyłem, że jest chyba jednak jakieś między nimi podobieństwo. Ilu było apostołów? Synów Jakuba? Ale chyba nieprawdę, braterstwo, mówicie. Umiecie liczyć? No to ile było pokoleń izraelskich? 12, no tak. A Menases i Efraim to co? To byli synowie Jakuba? A byli pokoleniami? No to ile ich było razem? 14, no jak liczę, to 14. No ale nigdy razem ich nie było 14, bo wiemy, że musi być 12. No to teraz, braterstwo, inaczej. A ilu było apostołów? No ilu było? No jedna siostra mówi 12, a apostoł Paweł? 13. A Maciej? 14. Dziwne. Dziwne. Ma być 12 i zawsze było 12. Nikt nie powiedział, że więcej. Ale apostoł Piotr zacytował, że biskupstwo jego weźmie ktoś inny. Czy u synów Jakuba tak było, że biskupstwo któregoś wziął ktoś inny? A pamiętacie, kogo biskupstwo zostało stracone? Kto? Kogo? Dana i jeszcze jednego. Rubena. Ruben był pierworodny. Ruben był największy z nich. On był ich przywódcą. I pamiętacie, a pamiętacie, dlaczego Ruben stracił przywództwo? Przez zdradę. Zdrada. On wziął żonę swojego ojca. I przez to, jak pisze, stracił pierworodztwo. Czytamy o tym, braterstwo, w Księdze Kronik. W pierwszej Księdze Kronik i bodajże w piątym rozdziale czytamy takie słowa. O tym, że Ruben rzeczywiście był pierworodnym. A synowie Rubena, pierworodnego Izraelowego, ten bowiem był pierworodnym, ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synem Józefa, syna Izraelowego. Tak jednak, że go nie poczytano za pierworodnego. Czyli co? Jego funkcję wziął ktoś inny. Tak samo było i apostołów. Jeden zdradził, Judasz. I w jego miejsce wszedł ktoś inny. Wreszcie, a stawię wam jeszcze jedno pytanie. Tu brat mówił o apostołach. Który z apostołów był największy? No, jak myśl? Tu myśli mamy, widzę, dwie odpowiedzi padają. I wahamy się, czy Paweł, czy Piotr. Czyli innych nie bierzemy pod uwagę. Mówi, ci są, z tych dwóch mamy wybrać. A braterstwo, to ja wam zadam inne pytanie. A teraz, kto był pierworodnym zamiast Rubena? Kto był najważniejszy zamiast Rubena? Juda, siostra mówi. A nie, ja wam przeczytam. Następny werset. Ale Judasz był najmężniejszy między braćmi swymi, a książętami między nimi. Ale pierworodztwo należało Józefowi. Czyli wydawało się, że Juda był najważniejszy. On miał przywództwo, on był przywódcą. Ale pierworodztwo należało Józefowi. Ja myślę, że analogicznie jest wśród apostołów. Jak patrzę na Judę, to on mi przypomina Piotra. I to pokażę wam w kilka miejscach, jak zgadza się jego charakter z charakterem Piotra. A apostoł Paweł? Które pokolenie było największe i najważniejsze oprócz Judy. Nie było pokolenia Józefa. Jakie pokolenie było najważniejsze? Efraim. To się chyba ze mną z braterstwem zgodzicie i często jest mowa o Izraelu i o Efraimie, bo Efraim był przywódcą 10 pokoleń. Największa część narodu izraelskiego jakby była pod Efraimem. No braterstwo, chyba się zgodzimy, że apostoł Paweł miał największą pracę wśród wszystkich apostołów. Jak spojrzymy na listy, to on najwięcej co? Napisał. Wszyscy pozostali bracia Jakuba, oprócz Menasesa i Efraima, urodzili się w Izraelu, urodzili się w tej ziemi, w którą Jakub chodził, po której chodził. A Efraim gdzie się urodził? W Egipcie. Apostoł Paweł urodził się też nie w Izraelu, w Tarsie. Zresztą tylko Efraim i Menases byli dobrze wykształceni. Resztę braci Jakuba, no to byli pasterze. Tylko apostoł Paweł miał dobre wykształcenie. Może z wyjątkiem, tutaj brat sugerował, Jana. Ale pozostali to byli zwykli rybacy. Czyli braterstwo, znowu podobieństwo. A mówiłem już, jak Juda przypomina apostoła Piotra. Pamiętacie, że Juda, ja kiedyś miałem wykład o Judzie, nie będę go powtarzał, ale pamiętacie, braterstwo, że Juda był gotowy oddać życie za swojego brata. A czy pamiętacie, jak apostoł Piotr staje w Getsemane, przychodzi z graja, z mieczami, z latarniami, a ich 12, a on ma tylko jeden miecz i co? I co on robi? Uciął ucho, ale wyobraźcie sobie w tej chwili, że przychodzi tu z 200 ludzi z karabinami, ktoś z was wtedy wyciągnie jakąś broń, żeby z nimi walczyć. To jest skazanie się na śmierć. Gdyby nie interwencja Pana, apostoł Piotr by prawdopodobnie zginął. Gdyby dalej walczył, to nie przemógłby tego. On po prostu chciał oddać życie za Pana. On wiedział, że wyciągając miecz jeden, no nic nie zrobi. On po prostu chciał zginąć. I znowu kolejna sytuacja, ale pamiętacie również, brat tu wspomniał, gdy za chwilę później, apostoł Piotr idzie za Panem, ale przy ognisku co robi? Zapiera się Pana. Zdradza mistrza. A czy pamiętacie historię Judy? Jest taka historia opisana, że był okres, że Juda oddala się od swoich braci i pamiętacie, że z tego oddalenia wynika historia z Tamar i historia zdrady, historia, która pokazała, że w Judzie tkwiła gdzieś obłuda, że chciał skazać niewiastę za jej zły uczynek, a później się okazało, że ojcem tego nieślubnego dziecka to był on sam. I bractwo, mnie od razu nasunęło się skojarzenie z tym, co apostoł Paweł mówi o Piotrze, że powiedziałem mu, że obłudnie sobie z Żydami w liście do Galacjan, gdzie napisał, powiedział mu, że obłudnie sobie postąpił, że jak przyszli bracia z Żydów, to co? To inaczej się zachowywał, a jak byli bracia z pogan, to zachowywał się troszkę inaczej. Jest to opisane w liście do Galacjan w 2 rozdziale, a jedenastym wersecie, że apostoł Paweł gani Piotra za co? Mówi za to, że źle się zachował, że zachował się obłudnie w stosunku do braci. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz i godzin był nagany, albowiem przedtem, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał. A gdy ci przyszli, schraniał się i odłączył się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nimi obłudnie się obchodził i drudzy Żydzi, tak i Barnaba uwiedziony był tą ich obudą. Ale gdym obaczył, iż nieprosto chodzą w Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu pogan przymuszasz po żydowsku żyć? Braterstwo, podobne jakby cecha charakteru. Dlaczego, braterstwo, wam to pokazuje? Jeszcze jeden przykład. Brat tu powiedział o synach Gromu. Co chcieli, co zrobić? No spalić miasto, siłą pewne sprawy uregulować. Czy braterstwo wśród synów Jakuba tacy byli, którzy siłą załatwiali pewne sprawy? Znacie takich?
Pomścili swoją siostrę.
W błogosławieństwie, jaki Jakub udziela, to mówi tak. Symeon i Lewi, bracia, naczynia nieprawości miecze ich. W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a zgromadzenie ich się niechaj nie jednoczy sława moja, bo w zapalczywości swej zabili męża, a w swej woli wywrócili mur. Przeklęta zapalczywość ich, iż uporna, i gniew ich, iż zatwardziały. Rozdzielę je w Jakubie. Pan apostołom jakby powstrzymał ich, a może nie mieli takiej mocy, ale jakby mieli miecze, tak jak tamci, to być może by też to zrobili. Ale zobaczmy, że to jest taki sam charakter. Dlaczego wam, braterstwo, to mówię? Chyba nieprzypadkowo Pan Bóg raz wybiera 12, albo daje Jakubowi 12 synów, którzy mają określone cechy charakteru. A później wybiera nasz Pan też 12, którzy mają podobne cechy charakteru. I różne. Czego by to nas mogło nauczyć? Że braterstwo, Kościół, który się wybiera, to on jest 12 pokoleń izraelskich po 12 tysięcy, czyli 144 tysiące. Z tego wynika, że jest jakby 12 rodzajów charakteru. 12 szlachetnych kamieni. Każdy inny, ale każdy potrzebny. Daje to nam jedną ciekawą lekcję, że wśród nas możemy spotkać Piotra, Jana, Andrzeja. Każdy z nich był inny. Tak jak inni byli synowie Jakuba. Ale każdy z nich był potrzebny. Musiało być 12 i 12 różnych. To jest ciekawa rzecz, że w Kościele potrzebna jest różnorodność. Jest też ciekawą rzeczą, że gdy patrzymy na ułożenie kamieni, to w napierśniku pierwszy był Rubena. Jaspis, w zależności od tłumaczenia, w starym gdańskim jest na miejscu szóstym, a w nowym brytyjskim nazwa jaspis jest tłumaczona jako ostatnia. Nie wiem, która jest prawdziwa. Różnie to różne tłumaczenia podają. Natomiast jest ciekawą rzeczą, że w Nowym Jeruzalem jaki jest pierwszy kamień? Jaspis. Czyli jakby, pamiętacie te słowa, że ostatni będą, jakby z końca idzie na początek. I braterstwo, co ciekawe, jaspis to nie tylko kamień, pierwszy fundament, ale całe miasto było z jaspisu. Śpiewamy taką pieśń o miasto z jaspisu. I mur miasta, który miał 144 łokcie wysokości, też był z jaspisu. Czyli wynikałoby z tego, że ten jaspis jest w tym mieście czymś najważniejszym. Że te cechy, które reprezentuje jaspis, są dla nas, powinny być bardzo ważne. Jaspis to podobno kamień zielonkawo-przeźroczysty. O zielonym zabarwieniu i albo Księga Objawienia mówi, albo szklisty jako kryształ. Kolor zielony to kolor ziemi. Wszystko na ziemi, co rośnie, to jest zielone. A bezbarwny to kolor Boga. Coś szlachetnego, coś, co jest niewidzialnego, bo bezbarwny to wszystkie kolory ma w sobie. Czyli jakby połączenie, gdy czytamy o tym w komentarzu, to mowa jest, że przedstawia nam boską naturę. Ja bym powiedział połączenie ludzkiej natury z boską, że natura człowiecza przechodzi w boską naturę. Którego więc z apostołów przedstawia jaspis? Jest pierwszy. A skąd on to wie? A bracie, tu bym się z tobą jeszcze nie zgodził, bo my zawsze przypisujemy to Piotrowi, że to Piotr to wymyślił. Że on to jakby, a Pan Jezus powiedział, że to nie ty wymyśliłeś, tylko kto? Ale braterstwo, wiecie co? Ja wyczytałem, że jeszcze to było inaczej. Że Piotr to się dowiedział od kogoś. Od kogo się dowiedział? O, siostra tu dobrze podpowiada, że dowiedział się od swojego brata. Wiecie, braterstwo, że o Piotrze jest bardzo dużo, a o Andrzeju to prawie nic. Ale w Ewangelii Jana Gdy opisana jest historia, jak dwóch uczniów Jana przyszło do Jana Chrzciciela, to było to Andrzej i jeszcze jeden. Dwóch przyszło. I prawdopodobnie to był Jan. Czyli przyszli uczniami Jana Chrzciciela, byli dwaj. Andrzej i Jan. O Janie już to było mowa, o Andrzeju nie. I wtedy, gdy Andrzej wrócił do domu, to tak powiedział Piotr, do Piotra. Czytamy tak. A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli byli za nim. Czyli uczniowie, to nie Pan Jezus jakby ich zawołał, bo czasami jest tak, mówimy, że Pan Jezus uczniów powoływał i on do nich podszedł i ich znalazł. Ale Andrzej i Jan to sami podeszli do Pana i powiedzieli, że chcą iść do niego do domu. I poszli. Czyli nie Pan jakby ich znalazł, ale oni do niego poszli. A później Andrzej pisze, wtedy najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego i rzekł mu, znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystus. Zobaczcie, braterstwo, ile wcześniej Piotr usłyszał, kto jest Mesjaszem, Chrystusem. To jego brat mu to powiedział. I Piotr, gdy to usłyszał, Andrzej go przywiódł do Jezusa. Ciekawa rzecz. Piotr został pochwalony, że on to później powtórzył w odpowiednim momencie. Ale jakby usłyszał to od swojego brata. Zresztą lekcja stąd jest taka, że warto mieć czasami brata, który nas przyprowadzi w dobre miejsce. Bo Andrzej jakby no, nic później takiego wielkiego nie zrobił, ale przyprowadził do Piotra do Pana. Jak później Pan ich powoływał, to Pan już znał, wiedział, kto to Piotr, bo on już u niego był. Ale gdy czytamy, że gdy Pan Jezus powoływał swoich uczniów, to brat tu Wyłda słusznie zauważył, że pierwszego powołał Piotra. A przynajmniej tak jest zapisane. Czytamy o tym w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, a pierwszy i drugi werset. Czytamy następujące słowa. A zawoławszy 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A 12 apostołów te są imiona. Pierwszy Szymon, którego zowią Piotr. I jak zauważamy później, pierwszy kamień jest wymieniony jaspis. Czyli jakby jaspis to kamień, na którym było imię Piotra. I to był chyba najważniejszy kamień, bo on stał na samym dole, na samym spodzie. On stanowił ten fundament. I może też to wyjaśnia nam to, co powiedział Pan do Piotra, że ty jesteś co? Skałą, ty jesteś opoką. Inne wytłumaczenia mówią, ty jesteś głazem. A może to należało czytać, ty jesteś tym szlachetnym kamieniem, tym fundamentem, z którego ty jesteś tym charakterem, na którym się opiera Kościół. Że takich charakterów Bóg jakby najwięcej potrzebuje. I ten kolor Piotra jest później i w murach, i w całych budowli tego miasta. Czyli jakby on stanowi główną jego treść. I braterstwo, jak zaczniemy czytać Ewangelię, to chyba najwięcej jest opisane o Piotrze. Najwięcej, co Piotr robił, co mówił. A Słowo Boże jest taką księgą, że ono nie wszystkim pisze. Ewangelie tylko piszą o niektórych rzeczach. A o których piszą? O tych, które są najważniejsze. O błahych rzeczach, o rzeczach nieważnych, jakby one są pomijane. Czyli wynika stąd, że charakter Piotra, jego zachowanie dla nas, chrześcijan, powinno być bardzo ważne i powinno nas uczyć pewnych rzeczy. Powinno nas uczyć naszego zachowania. Bo Piotr jest z jednej strony porywczy, a z drugiej strony gorliwy. Z jednej strony zdradził Pana, ale za chwilę potrafił co zrobić? Zapłakać. Judasz zdradził, wiedział, ale nie zapłakał. Powiesił się, nie zmienił się. Bo zapłakać to nie tylko się ukorzyć, przyznać do winy, ale również żałować i zmienić swoje postępowanie i potrafić popatrzeć Panu w twarz. Jeszcze ciekawa lekcja. Dzisiaj ludzie i my często to lubimy zmuszać kogoś do przyznania się. Przyznaj, przeproś. Jak Pan podszedł do Piotra? Czy Pan spytał się Piotra: Piotrze, ile razy się z mnie zaparłeś? Tak się go spytał? Ale spytał go się ile razy? 3 razy go się spytał. Ale spytał go się: Piotrze, zaparłeś się mnie? A on powiedział: tak, Panie, przepraszam za Pana. Piotrze, zaparłeś się mnie? Pan się spytał inaczej. Piotrze, czy mnie? Myślę, bractwo, że to dla nas jest lekcja. Jak sformułujemy pytanie? Pan, jak sformułujemy napomnienie? A, drogie braterstwo, jak ktoś stał z boku, to nawet nie, mógł nie wiedzieć, że to było napomnienie. A my to często chcemy tak napomnieć, żeby wszyscy wiedzieli. Ja myślę, braterstwo, że powinniśmy się z tej historii pewnych rzeczy nauczyć. Że Piotr potrafił zdradzić, ale potrafił też żałować. Potrafił miłować. Braterstwo, ta lekcja 12 apostołów, 12 szlachetnych kamieni uczy nam, że każdy kamień był inny. Każdy inaczej reagował. Inaczej reagował Judasz, który zdradził. Inaczej reagował Piotr, a inaczej jeszcze Jan. Pamiętacie, gdy Piotr siedzieli przy uczcie i chcieli się dowiedzieć, kto zdradził, to nie pytał Piotr, ale kto pytał? Jan. On umiał zadać pytanie. On widocznie, gdy coś powiedział, to było to tak zrobione, że Pan nie potrafił mu odmówić odpowiedzi i wszyscy o tym wiedzieli, bo on miał inny charakter. Ale pamiętacie, braterstwo, nam czasem wydaje się, że chrześcijaństwo, mamy czasami taki średniowieczny obraz chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo wiąże się z pokutą, ze smutkiem, z biczowaniem być może, umartwianiem się i z taką jakby przeogromną uległością i jakby nieposiadaniem własnego zdania. Natomiast zauważcie, że apostołowie i synowie Jakuba byli całkiem inni. Oni byli bardzo wyraziści. Oni wcale nie należeli do pokornych, ale oni potrafili się uczyć. My byśmy czasem chcieli, żeby nasze dzieci, nasi młodzi, to od razu byli tacy grzeczni, tacy, żeby nic już z nimi nie trzeba było robić. Żeby to były ideały. Spójrzcie na 12 synów Jakuba. Nie wiem, czy któryś z was w domu by miał chcieć takich 12 ideałów. Dzisiaj jakby była relacja w dzienniku telewizyjnym o ich zachowaniu, to wielu by powiedziało, że ich do poprawczaka by trzeba oddać. Ale braterstwo, oni się potrafili zmienić. Oni sprzedali brata, potrafili żałować i potrafili później zmienić swój charakter. A braterstwo, a apostołowie, czy pamiętacie, co było ich głównym problemem? Oni mieli podobny problem jak bracia Jakuba. Tam problemem było to, że jeden z nich był wyróżniany. I oni wiedzieli, że ojciec go najbardziej miłuje. I oni wiedzieli, że on chce być największy, bo on ma tą szatę, on jemu się sen taki śnił. A pamiętacie, o co się kłócili? Który z nas jest co? Największy. A synowie Jan, Zebedeusza mówi: Panie, jeden z nas po prawicy, a drugi co? Po lewicy. A później jak byli w drodze, to Pan mówi: o coście rozmawiali? A oni rozmawiali, kto ma z nich być największy. Dokładnie jak synowie Jakuba. Ale braterstwo, już mówiliśmy, czy z nich był największy? Największego Pan apostoła, chociaż on nie nazywał się największym, bo on sam o sobie powiedział, że ja jestem najmniejszy z apostołów. Ale my wiemy, że chociaż Piotr był pierwszy, to największą pracę wykonał apostoł Paweł. I znowu jakby mało tu czasu mamy, żeby mówić o charakterze apostoła Pawła. Jaki on miał charakter? Że potrafiał braci co? Ale jak gorliwie był w prześladowaniu, to tak później ta gorliwość się objawiała w naśladowaniu Chrystusa. Państwo, czego to nas uczy? Ja myślę, że nas wszystkich uczy jednej rzeczy. Że koło nas będzie siedział Piotr, będzie siedział Andrzej, a gdzieś może będzie siedział Jakub i ja. Jeden będzie łagodny, a drugi będzie synem gromu. Jeden, jak Piotr będzie wyciągał miecz, a drugi, jak Piotr w tym czasie będzie płakał. Bo braterstwo, to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy na tym samym etapie rozwoju. Jeden z nas jest jeszcze Piotrem z mieczem, a drugi Piotrem, który głosi Ewangelię do Korneliusza. Bo braterstwo, żeby kamienie, żeby szlachetne kamienie okazały swój blask, to potrzebna jest jedna rzecz. Szlifowanie. Braterstwo, wczoraj żona mi dała, bo szukałem książki o kamieniach, nie mam, ale dzieci mają książkę, znalazła i tam zacząłem czytać. I tam była ciekawa jedna rzecz napisana, która mi się przypomniała, jak brat Beniamin tu mówił. Że braterstwo jest tak, ja nie jestem jubilerem, ale tam w tej książce pisze, że każdy rodzaj kamienia ma swój szlif. Inny jest szlif diamentu, inny rubinu, a inny jeszcze innych kamieni. Każdy, żeby wydobyć to, co najpiękniejsze, on musi być inaczej szlifowany. I myślę, braterstwo, że to dobrze pokazuje nas i nasze charaktery. Że każdy z nas potrzebuje innego czasami szlifu. Że jeden potrzebuje takiego, a drugi innego. I być może dlatego niekiedy tak jest, że dzieci jednych rodziców, a różny efekt. Bo być może źle szlifowaliśmy. Bo być może nie ten szlif do tego kamienia. Braterstwo, to ważna rzecz. Gdy chcemy wychować drugiego człowieka, to musimy wiedzieć, jakim on jest kamieniem i jakiego szlifu potrzebuje. I my czasami, braterstwo, szlifujemy naszych braci, ale nie tymi szlifami, które oni potrzebują. I później się dziwimy, że te kamienie nie dają takiego blasku, jak dawać powinny. Ja myślę, braterstwo, że to jest dla nas lekcja, że każdy jest innym kamieniem z nas i każdy potrzebuje innego szlifu. Ale, braterstwo, pamiętajmy, że żaden kamień nie jest gorszy. Wszystkie są szlachetne i wszystkie są piękne. I nie może żadnego braknąć. Myślę, że to dla nas wszystkich jest ważna lekcja. Że w Kościele jest olbrzymia różnorodność. 12 charakterów. 12 różnych szlifów. Ale potrzebny, żeby był Kościół, potrzebny jest 12 pokoleń, każde pokolenie po 12 tysięcy. Tak Pan dobrał nas, że musimy, że te kamienie muszą jeszcze w sumie, nie każdy być piękny, ale w sumie muszą dawać jedno spójne piękno. Bo czasami braterstwo jest tak, że my lubimy błyszczeć, ale samodzielnie. Bo jak jest jeden kamień, to wszyscy widzą, jaki on jest jeden piękny. Ale jak jest już 12, to ten jeden co? Ginie. Ale jeżeli jest 12 kamieni, to widać znowu inne piękno, piękno całości. I Kościół to nie pojedyncze kamienie, to piękno całości. I zobaczcie, braterstwo, tu jest chyba w Nowym Jeruzalem pokazana jedna lekcja, że nie ma 12 kamieni, 12 synów Izraela. Jest 12 bram i wszystkie bramy są, każda jest z innego kamienia? Każda jest z jednej perły. A widzieliście kiedyś perłę? Jak wygląda perła? Perła to jest jedna, mówi się nawet masa perłowa, czyli jedna kula, jedna substancja, jedność. Czyli jakby z tego kamienia kiedyś musi zrobić się perła. I z każdy kamień musi się przeobrazić w jedną perłę. I my, braterstwo, nasze życie poświęcone na tym polega, żeby z tego kamienia żeby powstała piękna perła, przez którą ludzie będą mogli wchodzić do tego miasta. Bo miasto bez bram, cóż to by było za miasto? My, chrześcijanie, powinniśmy stać się bramami, przez które będą inni mogli do tego miasta wchodzić. Brama, Pan Jezus mówi, ja jestem nie bramą, ale drzwiami. I my też mamy stać się drzwiami. Myślę, braterstwo, że z tego rozważania o pięknych kamieniach jest jedna lekcja. Że Bóg potrzebuje różnych charakterów. Różne charaktery potrzebują różnej obróbki. Te charaktery nasze są czasami trudne. Kamienie, braterstwo szlachetne, z reguły są twarde i ciężko je szlifować. I jak siedzicie czasami i myślicie sobie, a tu ten brat mi to zrobił, a tu mam jakąś niewygodę, a tu ktoś mi dokucza, to wiedzcie, że wy jesteście takimi samymi ostrymi kamieniami, które ciężko szlifować. Musimy nauczyć się wyrozumiałości do drugich i widzieć, że te inne kamienie, inne fundamenty są nam potrzebne. Bo czy miasto może stać, jeżeli ma 12 warstw kamieni, jak jedną wyciągniemy, to będzie to miasto stało? To się wszystko zawali. Nam są potrzebne wszystkie kamienie. Bogu są potrzebne wszystkie kamienie. 12 kamieni. 12 bram. I na każdej jedno imię. Jednego pokolenia albo jednego apostoła. Ja myślę, że tak jak synowie Jakuba byli ojcami pokoleń, tak i apostołowie są ojcami pewnych grup chrześcijan, które mają podobne do nich charaktery. Ale my, braterstwo, patrzmy na nich, na te 12 pięknych kamieni i próbujmy szlifować siebie i pomagać drugim w osiągnięciu tych szlifów, aby stali się tymi pięknymi kamieniami oszlifowanymi, które dadzą ten piękny blask w Królestwie Niebieskim. Amen.
Bardzo dziękujemy również bratu za jego rozważania. Bardzo cenne lekcje, zwłaszcza dla tych, którzy mają do czynienia z wychowywaniem innych ludzi. Mówię tutaj o rodzicach. To braterstwo, czas nas rzeczywiście goni, w związku z tym otwórzmy sobie w tej chwili śpiewniki. Na stronie 191 pieśń będzie Wejrzyj Ojcze na swe dzieci, numer 165a. Po skończonej pieśni poprosimy brata Dawida Fila, żeby poprowadził nas w modlitwie i podziękował w naszym imieniu również Panu Bogu za to, co do nas powiedział, za lekcje, jakie nam pokazuje w Piśmie Świętym. A później będziemy mieli krótką przerwę, naprawdę krótką przerwę.